Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za dołączenie. Patrzę na listę uczestników i cały czas widzę rosnącą liczbę, więc jeśli Państwo pozwolicie, to jeszcze prosimy o maksymalnie 2 minuty cierpliwości i wtedy zaczniemy oficjalnie nasze wydarzenie. I to może jeszcze raz, bo widzę, że sporo osób dołącza punktualnie, za co bardzo dziękujemy. Witamy. Tak, to jest to spotkanie. To jest Lead Network Polska. Prosimy jeszcze o pewnie 60-90 sekund. Chcemy poczekać na jak największą liczbę osób, które się z nami połączą na samym początku, a potem już płynnie przechodzimy do sedna sprawy i do rzeczy, czyli do pierwszego w Polsce webinaru Lead Network. Także widzimy się z Państwem za pewnie minutę. No to załóżmy, że minuta minęła, bo jest nas już sporo. Szanowni Państwo, bardzo miło nam Państwa powitać na absolutnie pierwszym, to już pierwszy zawsze jest pierwszy, wydarzeniu firmowanym przez Lead Network Poland Chapter. To dla nas ogromny zaszczyt móc Państwa dzisiaj gościć. Pierwsze spotkanie, pierwsze wydarzenie i pewnie powinniśmy być stremowani, ale chyba raczej jesteśmy podekscytowani. Przynajmniej ja, mam nadzieję, że reszta naszych super interesujących gości również. Ja nazywam się Mikołaj Piotrowski, pracuję w Nielsenie, gdzie odpowiadam za komunikację w regionie EMEA i APAC, ale jestem też członkiem Lead Network, takiego globalnego zespołu marketingowego i dzisiaj pomagam mojej koleżance Małgosi, którą widzicie Państwo na kamerce, Małgosi, możesz pomachać, oraz reszcie zespołu w opowiedzeniu tej pierwszej z wielu historii, które są ważne dla Lead Network, ale postanowiłem być moderatorem, bo taka jest moja funkcja dzisiaj, bardzo syntetycznym, więc ja nie będę wiele mówił i właściwie przechodzimy już do naszego programu i powiem dwa słowa, co mamy dzisiaj w programie. Zaczniemy od wystąpienia pierwszego z naszych kilku gości specjalnych dzisiaj, zaraz zdradzę, kto to będzie. Potem Gosia Cichecka, którą cały czas Państwo widzicie, Gosia, znów możesz pomachać, opowie troszeczkę więcej o tym, czym jest Lead Network i jaką misję mamy wspólnie do spełnienia w Polsce. A ostatnią część naszego spotkania dzisiejszego poświęcimy na bardzo ciekawą rozmowę z bardzo ciekawymi ludźmi. Tak się zastanawiam, czy już teraz zrobić spoiler i wszystkich przedstawić, ale myślę, że z tym poczekamy do odpowiedniego momentu. Po debacie będziemy mieli do Państwa jeszcze taką małą prośbę o jakiś feedback i o uwagi, o pomysły i o inspiracje na przyszłość, bo to pierwsze wydarzenie z wielu, więc chcemy mieć pewność, że będziemy podążać wspólnie z Państwem w dobrym kierunku. Okej, to tyle tytułem wstępu. Myślę, że możemy przejść do pierwszego punktu naszego programu, a bohaterką pierwszego punktu naszego programu jest pierwszy gość specjalny, pani Zofia Dzik. Dzień dobry, Zofia. I jeśli pozwolisz, to ja skorzystam ze ściągi, by cię przedstawić, bo muszę się przyznać, że masz naprawdę biogram tak ciekawy, że wystraszyłem się wczoraj i nie próbowałem się tego nauczyć, więc skorzystam z tej ściągi, którą mam w rękach i troszkę o tobie przeczytam, okej? Okay? Zofia Dzik.
Ciekawe, co tam wybrałeś.
Wiesz co, mam nadzieję, że wybrałem właściwe rzeczy, chociaż na mnie zrobiły wrażenie i jest bardzo różnorodnie i bardzo inkluzywnie w twojej biografii. Zofia Dzik, innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, fundator Instytutu Humanites. Dzisiaj sobie spędziłem trochę czasu na stronie Instytutu Humanites i Państwa też zachęcam, bo naprawdę dużo ciekawych treści, także to już może po naszym wydarzeniu. Zofia jest pionierem rynku finansowego Direct, opartego o zaawansowane nowe technologie w Polsce, ale też w regionie Central Eastern Europe. Jest mentorem w programach rozwoju kobiet, ale też w programach dla startupów. Jurorem, jest autorką modelu spójnego przywództwa. Tak naprawdę to był pierwszy model przywództwa na rynku polskim. Wow. Jest dyrektorem Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Jest także członkiem wielu rad nadzorczych spółek giełdowych. Jest także członkiem Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW, Giełdzie Papierów Wartościowych. Mam nadzieję, że nie za długi wstęp. Mam nadzieję, że wybrałem te elementy, na których też tobie zależało, ale tak jak ja już powiedziałem, są bardzo ciekawe. I tyle tytułem wstępu. Jeżeli chcesz coś więcej o sobie powiedzieć, to oczywiście zapraszam. Natomiast teraz oddaję ci głos.
Dziękuję ci bardzo, Mikołaj, i serdecznie dziękuję, zwłaszcza Kasi, i za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Że przejdę też do udostępnienia od razu prezentacji. Proszę o informację, czy wszystko dobrze widać.
Widzimy, tak.
Świetnie, dziękuję. Może zacznę od takiego cytatu, że najważniejsze jest często niewidoczne dla oczu. I wielu z nas zapewne kojarzy ten piękny cytat z Małego Księcia. Tematem dzisiaj naszym jest różnorodność. Chciałabym o tym porozmawiać poprzez pryzmat przywództwa w kontekście celu wyższego. Bo wyzwaniem dzisiaj to wymaga oczywiście zderzenia perspektywy krótkoterminowej, bieżących spraw z perspektywą długoterminową, bo wyzwaniem niewątpliwie dzisiaj jest to, jak nie zgubić tego, co najważniejsze w dzisiejszym świecie nanosekundy. To poczucie pędu, przyspieszenia, jak pewne wiele z Państwa kojarzy, nie jest przypadkowe. Wynika z faktu, że znajdujemy się w coraz bardziej pionowej części krzywej wykładniczej, która opisuje rozwój innowacji. Znaczy, że przeszliśmy z fazy nauki, prototypowania do coraz bardziej masowego zastosowania nowych technologii. Świat pędzi, ale zatrzymajmy się na chwilę. Skoro mamy mówić o perspektywie długoterminowej, to zobaczmy na szerszy kontekst. Dlatego też najpierw z Państwem chciałam się krótko podzielić swoim spojrzeniem na najważniejsze trendy w biznesie, społeczne, na proces zmian społecznych, na kondycję współczesnego człowieka i dopiero na tym tle porozmawiać o sensie, przywództwie i różnorodności. W jakim miejscu jest zatem dzisiaj biznes? Niewątpliwie trwa wyścig z czasem. Dla jednych, by maksymalnie wykorzystać szanse, jak chociażby w obszarze nowych technologii, e-commerce czy logistyce, dla innych to walka o przetrwanie. Poza starymi tematami, które ze względu na pandemię i pojawiające się oznaki recesji niewątpliwie zyskują nowy wymiar, jak chociażby potrzeba zwinności, cyberbezpieczeństwo czy walka o talenty, ja chciałam się krótko zatrzymać na dwóch innych tematach, które bardzo mocno goszczą na agendach zarządów. Pierwszy z nich to naturalnie transformacja technologiczna, pod którą kryje się szereg różnych pojęć i rozwiązań. To prasówka z ostatnich miesięcy, można powiedzieć tygodni, która pokazuje, jak dynamicznie zmienił się krajobraz polskiego biznesu w ciągu zaledwie ostatniego roku. Co to wszystko oznacza? To oznacza, że czekają nas kolejne procesy reorganizacji i restrukturyzacji. Szacuje się, że ponad połowa pracowników w ciągu najbliższych kilku lat będzie wymagała podniesienia istotnego kwalifikacji albo wręcz przekwalifikowania. Jaką rolę weźmie tutaj na siebie biznes? Uważam, że ten temat jest ciągle bardzo mało podjęty przez firmę. I szczególnie, że mówimy o tym, że to wszystko zadziewa się jeszcze w sytuacji, w której obszar nowych technologii w zasadzie jest bardzo mało regulowany. Drugim ważnym tematem i w zasadzie słowem roku 2019 to ekologia. Świat niewątpliwie się budzi, renesans przeżywa słowo sustainability, firmy dokonują istotnych zmian i przeglądu całego swojego łańcucha dostaw. W zasadzie są też do tego coraz bardziej zmuszane oddolnie poprzez szereg regulacji ESG, o czym szczególnie przekonują się podmioty chociażby notowane. Co to oznacza długoterminowo? Długoterminowo oznacza to, że w przywództwie przyszłości będzie liczył się coraz bardziej nie tylko wynik, ale również sposób jego osiągnięcia. Poza tematami, które goszczą na agendach zarządu, chciałam krótko jeszcze zwrócić uwagę na dwa ważne trendy społeczne. Pierwszy z nich to demografia. Niewątpliwie widzimy, że populacja ludzi na świecie się starzeje. Ktoś może powiedzieć, to akurat zbiega się z automatyzacją, robotyzacją. Ja jednak chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, na to, że nie wszystkie pola palą się na czerwono. Na uwagę zasługuje Afryka. Co to oznacza długoterminowo? To oznacza, że będziemy żyli w jeszcze bardziej zróżnicowanym i różnorodnym świecie i że z dużym prawdopodobieństwem czekają nas tutaj w Europie migracje na skalę znacząco większą niż to, czego doświadczamy w chwili obecnej. Drugim ważnym zagadnieniem to temat nierówności społecznych. Ponad 82% światowego bogactwa leży w rękach zaledwie 1% ludzi na świecie. Ja chciałam na to zjawisko spojrzeć i podzielić się z Państwem spojrzeniem z perspektywy rynku amerykańskiego, mając na świeżo ciągle ostatnie wybory prezydenckie. Górna linia turkusowa obrazuje rozwój produktywności w Stanach od czasów II wojny światowej. Linia różowa obrazuje wzrost średniego wynagrodzenia na przestrzeni ostatnich 50 lat. Nie trudno zauważyć, że niewiele ona się wznosi. Ten obraz to też poziom zubożenia amerykańskiego społeczeństwa. Co to oznacza dla nas długoterminowo? Historycznie wysoki poziom nierówności w powiązaniu z rosnącą skalą bezrobocia na skutek zarówno pandemii, jak i procesów transformacji technologicznej może rodzić niepokoje społeczne na miarę, których świat doświadczał i rewolucji społecznych, na których świat doświadczał na przełomie XIX i XX wieku. To też jest dobrym gruntem dla rozwoju populizmu. Jaką rolę przyjmie tutaj na siebie biznes i czy płaca gwarantowana będzie wystarczającym rozwiązaniem? A teraz spójrzmy na kondycję współczesnego człowieka. Dzisiejszy człowiek jest coraz bardziej zagubiony. Coraz bardziej rozwierają się nożyce pomiędzy tempem zmian a zdolnością człowieka do adaptacji. Jest coraz bardziej zagubiony, coraz bardziej nie nadąża i coraz bardziej zewnętrznie sterowany. Mówi się, że depresja, wysokie zjawisko depresji w ostatnich latach jest wręcz swego rodzaju naturalnym mechanizmem obronnym człowieka właśnie przed tym, że on nie nadąża. Coraz więcej osób doświadcza samotności i to nie tylko poza pracą. Bardzo ciekawe badania z ostatniego roku wskazują, że coraz więcej osób czuło się samotnie również w pracy i to wtedy, gdy pracowaliśmy w biurach. Coraz więcej osób odczuwa również poczucie braku sensu. I to swoisty paradoks, że odczuwamy to poczucie braku sensu w czasach, w których żyjemy w czasach pewnego rodzaju nadmiaru. Viktor Frankl wieszczył już pół wieku temu, że XXI wiek będzie właśnie czasem pustki egzystencjonalnej. A jednocześnie poczucie sensu dzisiaj jest czymś, czego najbardziej poszukujemy, wartością i czynnikiem, który ma największy wpływ na nasze zaangażowanie i chęć do pracy i do życia. W ostatnim czasie dużo się mówi o słowie well-being, o dobrostanie. To bardzo ciekawe, żeby nie traktować tego zjawiska jak swego rodzaju tabletkę z krzyżykiem, dlatego że wymaga ona niewątpliwie bardzo wielowymiarowego podejścia do człowieka i długoterminowej strategii. Badania sprzed pandemii pokazywały, że prawie 80% tak zwanych praktyk well-being sprowadzało się bardzo często do prostych benefitów oraz przysłowiowych jabłek w kuchni, podczas gdy niewiele zmieniało się w samej kulturze zarządzania. Nasze badania przeprowadzone razem z Yes Business School pokazywały, że 63% pracowników wskazywało kulturę swojej firmy jako niewspierającą, a blisko 20% wręcz jako toksyczną. Jak zatem będziemy budować kulturę firmy w czasach pracy zdalnej, hybrydowej, gdy tak w jakim stopniu słabo szło nam to w czasach, kiedy mieliśmy okazję kontaktować się z naszymi pracownikami i pracować twarzą w twarz. Snując różne scenariusze dla ludzkości i mówiąc o wartości pod tytułem różnorodność, chciałam wskazać i podzielić się krótko pewnym eksperymentem, który również pokazuje wagę dwóch wartości: wspólnotowość versus indywidualizm. Eksperyment nazywa się Mouse Utopia. John Calhoun zgromadził populację myszy i zapewnił im idealne warunki. nieograniczony dostęp do pokarmu oraz wyeliminował wszelkie zewnętrzne zagrożenia. Początkowo populacja rozwijała się normalnie. Po pewnym jednak czasie młode osobniki zaczęły tracić wzajemnie zainteresowanie sobą oraz resztą populacji. Starsze osobniki radziły sobie stosunkowo lepiej, były łącznikami pomiędzy pokoleniami. Eksperyment powtarzano czterokrotnie. I za każdym razem kończył się takim samym rezultatem. Cała populacja myszy wymierała. I można by rzec, że oczywiście ludzie to nie myszy. Niemniej jednak eksperyment niewątpliwie zmusza nas do pewnej refleksji i wskazuje na wagę wspólnotowości, która jest kluczową wartością, jeżeli chcemy, żeby różnorodność nie była tylko wartością deklarowaną. A co z przywództwem? Jakiego zatem dzisiaj potrzebujemy przywództwa, żeby połączyć cele biznesowe oraz potrzeby i lęki ludzi? Żeby stworzyć przestrzeń, w której ludzie odnajdą sens, bezpieczeństwo współistnienia, zdrową stymulację, a biznes osiągnie swoje rezultaty. W mojej ocenie jesteśmy w miejscu, w którym społecznie odpowiedzialny lider nie może dzisiaj uciec przed odpowiedzią na pytanie, dokąd zmierza człowiek. W moim odczuciu ludzie dzisiaj nie potrzebują tylko szefa, który rozliczy ich z wykonania zadań, ale swego rodzaju przewodnika, który wesprze ich w poszukiwaniu odpowiedzi na to coraz trudniejsze pytanie, jak żyć. Jeżeli nie weźmiemy odpowiedzialności za naszych ludzi, w jakim stopniu bierzemy odpowiedzialność za być może wypchnięcie ich w ręce rosnącego populizmu, który żywi się lękiem, który nie buduje na szukaniu podobieństw, ale na wzmacnianiu różnic. Bo najprościej buduje się władzę i pozycję na bazie dychotomii i podziału na my i oni. Jaki jest zatem brakujący element przywództwa, że tak ciężko nam te perspektywy łączyć? Pracując nad swoim modelem spójnego przywództwa kilkanaście lat temu ukułam taki termin tunelowego rozwoju, który obrazuje pewien deficyt rozwoju współczesnych liderów, mówiąc o tym, że ten rozwój jest bardzo często jednowymiarowy, sprowadzający się do rozwoju w obszarze zawodowym, umysłowym, podczas gdy człowiek to bardzo złożona istota, składająca się ze sfery fizycznej, umysłowej, emocjonalnej i duchowej. Jeżeli mówimy o konieczności przejścia od biznesu transakcyjnego do relacyjnego, ciężko tego dokonać tego bez uruchomienia i docenienia sfery emocjonalnej, bo relacje to emocje. Ciężko dostrzec czasem człowieka w drugim człowieku, jeżeli go najpierw w jakimś stopniu nie dostrzeżemy sobie samym. Model spójnego przywództwa opiera się na spójności wewnętrznej i wielowymiarowym rozwoju lidera. To dzisiaj jest szczególnie ważne, dlatego że żyjąc w bardzo dynamicznym, zmiennym, kompleksowym świecie, lider powinien poruszać się po szerokiej skali przywództwa, od dyrektywności po empatię i mieć możliwość wykorzystania pełni swojego potencjału. Bardzo mnie cieszy, że 4 lata temu szczyt w Davos zauważył i umieścił inteligencję emocjonalną bardzo wysoko na liście kompetencji przyszłości. Można by rzec, lepiej późno niż wcale. Ważnym pytaniem, mówiąc o różnorodności i o znaczeniu wartości, o spójności wewnętrznej, ważnym pytaniem dla każdego z nas i naszych pracowników jest to, na ile twoje osobiste wartości wpisują się w wartości twojej firmy. Nie mogę sobie na tym etapie odmówić również małej dygresji do bardzo popularnego w ostatnim czasie Yuvala Harariego, który z jednej strony staje w obronie człowieka, z drugiej strony bardzo często sprowadza go destrukcyjnie do instynktu, do algorytmu. Ja głęboko wierzę, że człowiek to jednak zdecydowanie coś więcej niż tylko rozum, instynkt, algorytm i konsumpcja. Przywództwo to wpływ. Mówiliśmy o wadze przywództwa, liderów jako role modeli. Mówimy o liderze, który rozwija siebie, by rozwijać innych. Mówimy też o przywództwie na wszystkich poziomach. Bo w mojej ocenie przywództwo sprowadza się na koniec dnia do tego, kim jesteśmy jako człowiek, niezależnie od roli, którą w danym życiu, w danym momencie w życiu pełnimy. Konstruując swoje strategie zrównoważonego rozwoju, kultury, podejścia do kultury zarządzania, zachęcamy właśnie do tej szerszej perspektywy, do analizy przyczynowo-skutkowej naszych decyzji. Prosty przykład. Przed chwilą rozmawialiśmy o rozwoju zjawiska samotności. Ostatnie analizy pokazują wysoką korelację rozwoju tego zjawiska w powiązaniu z rozwojem gig economy, gdzie z jednej strony zyskaliśmy elastyczność czasu pracy z dowolnego miejsca na świecie, z drugiej strony okazuje się, że tysiące ludzi straciło być może swoją życiową szansę poznania swojego życiowego partnera i zostali skazani, może powiedzieć, na Tindera. Jakie długoterminowe skutki będzie miała praca zdalna dzisiaj, jeżeli 1/4 firm na świecie deklaruje, że w ogóle nigdy do biur nie wróci? Drugim ważnym elementem, o którym warto pamiętać, to również to, że tworząc pewną bazę, zaczynając jakiś proces, czasem zmiany społeczne zawierają nawet kilka pokoleń. Tak stało się z ruchami związanymi, wspierającymi prawa kobiet. 100 lat temu kobiety uzyskały prawa wyborcze, a z jakiegoś względu MeToo zaistniało, miał szansę zaistnieć w zasadzie 100 lat później. Podobnie było z ruchami dotyczącymi równości rasowej. Aż trudno uwierzyć, że to tylko 60 lat, od kiedy uchwalono civil rights. Ćwierć wieku temu obalono apartheid. A początkiem tego roku wszyscy obserwowaliśmy ze zdumieniem skalę ruchu Black Lives Matter. W takim duchu, patrząc systemowo i długoterminowo, buduje Instytut Humanities od 10 lat w oparciu o stworzony model wioski, ekosystemu społecznego, który patrzy na człowieka bardzo wielowymiarowo w całym jego środowisku, w którym on żyje, pracuje i uczy się. Tak również tworzymy nasze projekty, szukając pewnej dźwigni społecznej zmiany i łącząc często sztucznie dzielone światy. Bardzo się cieszymy, że chociażby nasz model wioski staje się coraz częściej inspiracją dla wielu firm i regionów do tworzenia ich strategii zrównoważonego rozwoju. Jak wiemy jednak, w każdym procesie jest ważne, kto przewraca tą pierwszą kostkę domina. Świat dzisiaj niewątpliwie potrzebuje takich pozytywnych rebeliantów. Przypomnijmy sobie kilku z nich.
Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Wiesz, że zapewne pamięta tę piękną, wzruszającą reklamę Apple'a sprzed lat. Dzisiaj świat niewątpliwie potrzebuje takich szaleńców, ale też takich, którzy dostrzegą, że konstruując swoje strategie, budując kulturę firm, dostrzegą, że być może najbardziej zagrożonym gatunkiem dzisiaj na Ziemi jest człowiek. Ze swoją wrażliwością, kruchością, wspólnotowością. Gdy uruchamiałam 10 lat temu Instytut Humanities poza sferą biznesową i miałam okazję zaprezentować, podzielić się tą ideą na corocznym spotkaniu z prezesami, w zasadzie nie usłyszałam ani jednej pozytywnej opinii. raczej przestrogę. Czy zdaję sobie sprawę, że to, że zaczyna mówić tyle o człowieku, rodzinie, może wpłynąć nawet bardzo negatywnie na moją percepcję w biznesie. Od ponad 20 lat mam swoją pasję, wędruję po różnych pustyniach świata. Jedną z pustyń, którą chyba odwiedziłam najczęściej, to Negev. To maleńka pustynia, leżąca w Izraelu, na granicy z Jordanią i Egiptem. Narodziło mi się przy pierwszej wizycie takie pytanie, jak to jest, że Mojżesz przez 40 lat prowadził naród wybrany po tej pustyni, tak małej pustyni. Jest taka teoria, że nawet Bóg wiedział, że ciężko zmienia się czasem umysły ludzi i że nie chciał, aby do ziemi obiecanej weszło w pewnym sensie pokolenie urodzone w niewoli, żeby weszło nowe pokolenie, urodzone już na wolności. Tak to jest, że procesy społeczne wymagają zmiany, ale też potrzebują kogoś, kto właśnie przywróci ten pierwszy klocek domino. Elon Musk nie daje wielkiej szansy Ziemi i przygotowuje plan B, kolonizacji Marsa. Ja wierzę głęboko, że warto o naszą planetę całościowo zawalczyć. Natomiast wierzę, że świat nie tyle potrzebuje tylko i wyłącznie pojedynczych, samotnych rebeliantów. Wierzę głęboko, że świat dużo bardziej potrzebuje drużyny pierścienia. I wierzę, że takowa być może tworzy się tutaj dzisiaj. I tak też działam. Drużyny, której siła i moc bierze się właśnie z jej różnorodności, która łączy mądrość i odwagę Gandalfów, ale też odwagę, wrażliwość i może razem kruchość hobbitów. Kto dołączy? Gandhi powiedział kiedyś: najpierw ci ignorują, potem śmieją się z ciebie, później z tobą walczą, a później wygrywasz. Bo najważniejsze jest często niewidoczne dla oczu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, Zofia. Dziękuję za fantastyczną prezentację, ale chciałem ci w szczególności podziękować za jeden moment, za taki message, który tutaj dałaś, który idealnie wpisuje się w dalszą część naszego wydarzenia, bo nie wiem, czy wiesz, że z gośćmi, których jeszcze będę trzymał trochę w tajemnicy, będziemy rozmawiać o tym, jak różnimy się w postrzeganiu różnorodności, ale będziemy też rozmawiać o tym, jak wygląda to połączenie, ta synergia pomiędzy wartościami prywatnymi, a wartościami, które implementujemy w firmie. I cieszę się, że też na to zwróciłaś uwagę, że jest to dla ciebie ważne i że gdzieś to mieści się w tej historii. Także nie pomyliliśmy się bardzo, przygotowując scenariusz naszej debaty. Natomiast chciałem cię zapytać o dwie rzeczy. Właściwie tak naprawdę, tak na serio, to chcę cię zapytać o jedną, ale kusiło mnie, żeby zapytać o drużynę nie pierścienia.
Pomyliliśmy się bardzo, to znaczy, że trochę się pomyliliście,
Mikołaj. Odrobinkę. Jak jest drużyna pierścienia, to chciałem się zapytać, kto jest tym Sauronem i tak naprawdę gdzie powinniśmy zwrócić naszą uwagę w tej drużynie pierścienia, którą dzisiaj formujemy, na co, by w przyszłości rzeczywiście na przykład za rok spotkać się i podsumować sobie działania network. I chciałem się zapytać też o jeden taki element, który ostatnio często nam się w dyskusjach firmowych pojawił, o jedną z cech przywództwa przyszłości, jestem ciekaw twojej opinii, bo w wielu opracowaniach, którymi się posiłkowaliśmy w tych wewnętrznych dyskusjach, padało słowo adaptacja, umiejętność adaptacji, czyli taka umiejętność, o której troszeczkę być może liderzy przeszłości zapomnieli, trochę narzucając swoją wizję świata i swój styl zarządzania w organizacjach. Natomiast dzisiaj nadchodzi czas adaptacji. Czy zgadzasz się z tym, czy być może są inne elementy, na których powinniśmy się koncentrować w rozwoju naszych kompetencji osobistych? Mhm.
Słuchaj, oczywiście cecha adaptacji jest ważna, natomiast ja uważam, że jest wynikowa. W dzisiejszej prezentacji chciałam pokazać w bardzo krótkim czasie sporo różnych wątków i pokazać wielokontekstowość świata, w którym funkcjonujemy. I dlatego nie miałam przestrzeni, żeby się na dłużej zatrzymać na stworzonym przez siebie też modelu spójnego przywództwa, bo dla mnie adaptowalność jest pewną konsekwencją pracy nad sobą i swojego rozwoju. Bo tylko wtedy, jeżeli masz przestrzeń na refleksję i obserwujesz otaczający świat, jesteś w stanie prawdziwie, bo co to znaczy adaptacja? To znaczy, że musisz dokonać jakiś wysiłek, musisz się rozwinąć, musisz zrobić jakiś krok, w jakąś stronę, prawda? Bo czym innym jest adaptacja niż zdolnością odpowiedzi na daną sytuację w określony sposób. Dlatego też mówiłam, że w przywództwie przyszłości w moim odczuciu ogromną wagę będzie miała właśnie ta elastyczność i zdolność poruszania się po szerokiej osi od dyrektywności, która jest bardzo częstym gdzieś spotykanym przez nas, można powiedzieć, stylem. Jakbyśmy zrobili taki wykres, to byłby taki skewed, przeważony pewnie w tym kierunku, od dyrektywności po empatię. W zależności od tego, jaka sytuacja, z jaką sytuacją będziemy mieli do czynienia, żeby odpowiedzieć w inny sposób. I też to, żeby nie ustawać w rozwoju. Powiedziałam też o tym, że mówimy o przywództwie, o liderze, który rozwija siebie, by rozwijać innych. Czyli dla mnie ten proces adaptacji to jest rozwój we wszystkich obszarach. Jeżeli nie masz autorefleksji, jeżeli zaniedbujesz określone sfery i nie patrzysz na to, jesteś w tym tunelu, to nie adaptujesz się.
Dzięki. Dzięki. Wiedziałem, że warto będzie zadać to pytanie. Zofia Dzik, szanowni państwo, pierwszy z naszych gości specjalnych. Bardzo ci dziękujemy za dołączenie i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję, by podyskutować w ramach Lead Network, a może też przy okazji uczestnictwa w innych platformach. Kolejna część, szanowni państwo, i kolejny speaker, Małgosia Cichecka z Nielsena. Gosia w Nielsenie odpowiada za nasz bardzo ważny i bardzo ciekawy biznes Intelligent Analytics. Dużo mamy tego słowa IQ w naszym brandingu i czasami się jeszcze mylę. Cześć Gosia. Gosia też jest osobą, która tak naprawdę włożyła dużo wysiłku w to, żeby Lead Network Poland mógł zacząć działać. Oczywiście była wspierana przez szereg ludzi, z których część dzisiaj państwo jeszcze poznacie. I myślę, że to dobry moment, by Gosia nam powiedziała kilka słów o tym, czym tak naprawdę jest Lead Network, jakie mamy cele, jak będziemy działać i o czym będziemy z państwem dyskutować przez najbliższe miesiące i lata, mam nadzieję. Gosia, zapraszam cię serdecznie.
Dziękuję bardzo, Mikołaj. Ja przede wszystkim zacznę od przywitania się. Dzień dobry wszystkim i tak osobiście bardzo się cieszę, że tutaj wszyscy mogliśmy się zgromadzić. Jest to dla nas naprawdę wyjątkowy moment, gdyż to wydarzenie rozpoczyna naszą oficjalną działalność w Polsce i dlatego teraz chciałabym poświęcić kilka minut na wprowadzenie do Lead Network z szczególnym uwzględnieniem naszej działalności w Polsce. Pozwoli to też Państwu trochę odetchnąć po tej bardzo inspirującej części Zofii Dzik, a również przygotować się na kolejną bardzo ciekawą część naszego dzisiejszego wydarzenia. Więc zacznijmy od naszej misji. Misją społeczności LEAD jest budowanie partnerstwa oraz sieci kontaktów, aby zainspirować kobiety i mężczyzn w sektorze FMCG w Europie. Ma to pomóc w kreowaniu przyszłości opartej na integracji i równości płci na wszystkich poziomach zatrudnienia. Nie muszę Was przekonywać, jak ważne jest promowanie różnorodności. Natomiast chciałabym się podzielić kilkoma faktami, które powiedzą, dlaczego warto to robić. Po pierwsze, na podstawie badań wiemy, że zespoły zrównoważone pod względem płci są motorem napędowym do osiągania lepszych wyników finansowych, większej kreatywności i innowacji. Również różnorodność pozwala budować kuźnię talentów poprzez przyciąganie najlepszych talentów właśnie do branży FMCG, której głównie operujemy. Zróżnicowane zespoły odzwierciedlają również portfolio klientów i konsumentów, z którymi na co dzień działamy. A kobiece kompetencje w obliczu trudności w sektorze FMCG są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zatem nie pozostaje nic innego, jak promować różnorodność, jak działać w różnorodnych zespołach, a zdecydowanie Lead Network ma w tym pomagać. Jak zatem działa Lead Network? Istnieje 8 zespołów krajowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Turcji, Francji, Hiszpanii i do tego zaszczytnego grona w tym roku dołączyła Polska. Planowane jest otwarcie kolejnego krajowego zespołu w przyszłym roku. Będzie to w Belgii i Luksemburgu. Natomiast, aby lepiej odpowiadać na potrzeby i wezwania poszczególnych funkcji, utworzone zostały również dwa zespoły funkcyjne. Jest to zespół Supply Chain oraz Sales and Buying. Będąc członkiem zespołu krajowego, można równocześnie przynależeć do zespołu funkcyjnego, gdzie więcej, bardziej szczegółowych tematów związanych z danymi funkcjami jest poruszanych i adresowanych. Przejdźmy zatem do naszego zespołu w Polsce. Jak widzicie, liczby tutaj nie są najnowsze. Jest to status na wrzesień 2020. Natomiast poprzez przedstawienie tych celów, tych liczb, chciałabym Wam powiedzieć, jakie są nasze główne cele w ramach Lead Network oraz tutaj w Polsce. Przede wszystkim działamy po to, aby jak najwięcej osób dołączało do nas. Chcemy, żeby mieć jak najwięcej aktywnych członków. Status tych osób, które są członkami LEAD na wrzesień 2020, to było 115 osób. Natomiast jestem przekonana, że wraz z naszymi ostatnimi aktywacjami, działaniami ta liczba znacząco wzrosła i już za moment z najnowszymi wynikami będziemy widzieć bardzo dynamiczne wzrosty. Sama osobiście nie mogę się doczekać już, ile to będzie osób. Natomiast mówiąc o różnorodności, nie możemy pominąć tego tematu również w ramach tego, do kogo kierujemy, kogo chcemy przyciągać do naszego działania. Bardzo ważne dla nas jest spojrzenie, jak to wygląda w podziale na poszczególne branże, w jaki sposób reprezentowani są sprzedawcy, dystrybutorzy, producenci oraz dostawcy usług. Jak widzicie, jest tutaj jeszcze pole do działania i zdecydowanie nasze wszelkiego rodzaju działania będą skierowane również na te aspekty. Zależy nam również na angażowaniu zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nie możemy mówić o różnorodności, o różnych poglądach, o różnych opiniach, jeżeli będziemy się koncentrować tylko na jednej płci. Dlatego tak ważne jest, aby w gronie naszych członków była reprezentowana zarówno jedna, jak i druga grupa. Możecie tutaj też zobaczyć grupę, dosyć szeroką grupę partnerów Lead Network, jakimi są głównie duże międzynarodowe organizacje, które wspierają Lead Network również tutaj w Polsce. Natomiast abyśmy mogli osiągać nasze cele, aby wprowadzać nasze idee w życie, żeby rzeczywiście one znalazły odzwierciedlenie w konkretnych działaniach, chciałabym Wam teraz przedstawić zespół, który za tym wszystkim stoi. Dzisiaj mamy takie oficjalne otwarcie, natomiast nasze działania i wewnętrzne prace trwały już od dłuższego czasu. Jest to zespół wolontariuszy, który ustrukturyzowany jest w następujący sposób. Na czele naszego zespołu stoi tak zwany zarząd, gdzie ja mam przyjemność pełnić funkcję prezesa, a wspiera mnie jako wiceprezes Katarzyna Lis. Natomiast dalej jesteśmy działamy w czterech komitetach, aby wszelkiego rodzaju nasze działania, aktywacje, cele były wypracowywane szybciej, efektywniej i sprawniej. I tak, pierwszy z komitetów, w których działamy, to członkostwo i wiele rzeczy by się nie mogło zadziać, gdyby nie prężne działanie Arka Nowaka i Michała Skupa. Kolejnym komitetem, abyśmy mogli przygotowywać ciekawe informacje, insighty oraz przygotować ciekawe wydarzenia, jest Komitet Wydarzenia i Edukacje, gdzie bardzo mocno pracują Gosia Telus, Kasia Kosel, Dorota Alaba-Papińska oraz my razem z Kasią. Wszystkie wydarzenia muszą być odpowiednio komunikowane i mieć odpowiedni marketing i nad tym czuwają Marzena Leszczyńska-Chmiel oraz Justyna Druszcz. I jak widzieliście, bardzo ważnym naszym celem jest również angażowanie detalistów. I tutaj też mamy bardzo silny zespół, Asię Bogdanowicz, Sylwię Malachwiej oraz Agatę Paszkowską, które w tym zakresie działają, abyśmy mogli odnosić sukcesy i iść do przodu. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek chciałby dołączyć do tej znakomitej, różnorodnej i ciekawej grupy wolontariuszy, to zachęcamy do tego. Rąk do pracy nam potrzeba i zdecydowanie myślę, że jeszcze więcej różnorodności nam się przyda. Ale jak chcemy wdrażać tą misję Lead Network w Polsce? Przede wszystkim na tym etapie, na którym jesteśmy, to rozwój członkostwa poprzez zwiększenie bazy członkowskiej, ale również aktywizację obecnych członków. Sprawienie, aby wszyscy członkowie, którzy już do nas dołączą, zarejestrują się i będą członkami Lead Network, rzeczywiście otrzymywali od nas ciekawą propozycję, chcieli się angażować w nasze działania i żeby byli z nami na co dzień. Elementem, o którym też już wspominałam, to zdecydowanie jest praca nad zaangażowaniem członków z branży sprzedawcy i dystrybutorzy. Tutaj też usilnie w tym zakresie działamy i też wiele tematów już udało nam się pchnąć do przodu. Wszelkiego rodzaju aktywacje i działania planujemy na najbliższe tygodnie, miesiące poprzez różne wydarzenia. Będą to webinary, warsztaty, interaktywne sesje i panele dyskusyjne poświęcone różnym aspektom w ramach Diversity and Inclusion. Zachęcam Was wszystkim, abyście byli z nami w kontakcie, żebyście sprawdzali, co się u nas dzieje, bo na pewno dużo ciekawych pomysłów mamy i będziemy je realizować, aby do Was wracać. Na koniec chciałabym się z Wami jeszcze podzielić korzyściami z bycia członkiem Lead Network. Przede wszystkim to networking. W ramach społeczności Lead możemy budować i rozwijać swoje relacje biznesowe. To również rozwój poprzez inspirację ludźmi sukcesu, otwieranie się na nowe pomysły i sposoby myślenia, ale również nabywanie nowych umiejętności poprzez współpracę z innymi profesjonalistami. Jak to się może dziać? Z jednej strony dostęp do lokalnych działań networkingowych z udziałem doświadczonych liderów. To dostęp i uczestnictwo w wszelkiego rodzaju webinarach i wirtualnych wydarzeniach, aby dowiedzieć się i inspirować się tym, jak inne organizacje wdrażają programy Diversity and Inclusion. Ale również to dostęp do serii inspirujących podróży, biblioteki najlepszych praktyk Diversity and Inclusion oraz danych w zakresie różnorodności. Aby zadbać o swój rozwój, można również korzystać z programów mentorskiego oraz programu rozwoju kompetencji, aby zadbać o swój rozwój. Z mojej strony to wszystko, krótko, ale na temat. Natomiast chciałabym Was jeszcze na koniec poprosić, aby każdy z Was pomógł nam szerzyć ideę Lead Network i po tym wydarzeniu zachęcił przynajmniej jedną osobę do dołączenia do Lead Network jeszcze dzisiaj.
Dziękuję, Gosia. Nie wiem, jak będziemy rozliczać tę jedną osobę, pewnie będziemy patrzeć na statystyki, ale tak, ja wspieram tę prośbę,
będziemy
warto,
sprawdzać.
Naprawdę warto, to z takiego osobistego doświadczenia wiem, że jest ciekawiej niż się na początku może wydawać i dzieje się mnóstwo fantastycznych rzeczy i mam nadzieję, że to nasze wydarzenie jest pierwszą z takich rzeczy w Polsce. Gosia, zostań gdzieś tam jeszcze w pobliżu, bo kto wie, może Cię o coś zapytam podczas rozmowy z naszymi kolejnymi gośćmi i wreszcie
mam... Nie planuję się rozłączać.
Super. I wreszcie doszliśmy do tego punktu, w którym mogę zdradzić tajemnicę, którą tak skrętnie skrywałem, ale pewnie i tak wszyscy wiedzieli, o kim mówię, bo mamy teraz grupę fantastycznych gości, z którymi będę miał przyjemność rozmawiać o Diversity and Inclusion, o tym, czym jest różnorodność, o tym, jak czasem różnie ją rozumiemy, o tym, jak tak naprawdę na co dzień pracować w taki sposób, by być konsekwentnym i wiernym swoim własnym zasadom i szukać kompromisu pomiędzy tym, co prywatne, a tym, co firmowe. I mam wielką przyjemność zaprosić teraz na naszą wirtualną, cyfrową, webinarową scenę panią Annę Daszczyńską. Aniu, zapraszam Ciebie. Ania, HR and Director w PepsiCo Central Europe. Dzień dobry, cześć Aniu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zapraszam panią Izabelę Maczkowską, dyrektor generalną na Polskę i kraje bałtyckie w firmie CZEP.
Dzień cześć, dobry, witam.
Cześć Izo. Od razu państwo założyliście, że tak będziemy mówić sobie po imieniu oczywiście, ale w tej introdukcji postaram się zachować troszkę więcej formy, innej formy. Zapraszam Sławomira Szymankiewicza, general manager GlaxoSmithKline Consumer Healthcare w Polsce.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I zapraszam Wojciecha Molińskiego, Vice President HR w kompanii piwowarskiej. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Witajcie. Doszliśmy do punktu, w którym będziemy prowadzić bardzo, mam nadzieję, dynamiczną i intensywną i pełną energii, elektryczności dyskusję. Tylko Wojtek nam zniknął z kamery. Wojtko, jeżeli jeszcze jesteś z nami, to zapraszamy cię na wideo, bo będzie na pewno ciekawie. Słuchajcie, bardzo mi się podobało to, o czym już wspomniałem, że Zofia Dzik gdzieś potwierdziła, że nie pomyliliśmy się planując sobie troszeczkę to, o czym będziemy chcieli rozmawiać i mam nadzieję, że ten element naszej rozmowy, czyli połączenie doświadczeń osobistych z firmowymi wybrzmi i będzie jakąś inspiracją dla działania całej sieci Lead Network w Polsce. Ale żeby trochę lepiej ten temat zrozumieć, to ja mam do was prośbę, zacznijmy tę debatę od pytania do wszystkich, od takiego round robina, krótkiego lub dłuższego, mam troszeczkę jeszcze czasu, więc nie musimy się spieszyć, to od razu tylko mówię, aż tak bardzo jak zazwyczaj przy większości panelów dyskusyjnych, które widziałem. Słuchajcie, powiedzcie mi następującą rzecz. Pytanie pozornie proste, ale strasznie jestem ciekaw waszych odpowiedzi. Jaka jest wasza zupełnie osobista, prywatna definicja tego, czym jest różnorodność, czym jest inkluzja, diversity and inclusion na poziomie strategicznym, osobistym, firmowym? Jak wy to postrzegacie, jak wy to codziennie tak naprawdę wdrażacie? Może zaczniemy, Aniu, od ciebie.
Jasne. To ja zacznę od poziomu osobistego. Bo myślę, że pewnie dobrze, żebyśmy taką strukturę mieli i najpierw przeszli przez osobiste, później przez firmowe. Dla mnie osobiście poszanowanie różnorodności to jest poszukiwanie tego, co najlepsze w każdym człowieku, niezależnie od jego płci, koloru skóry, pochodzenia czy też innych cech. To na poziomie podstawowym wydobywanie tego, co jest w innych, tak? Poznawanie różnych perspektyw na poziomie interakcji, to właśnie poszukiwanie innych punktów widzenia i rozumienie innych perspektyw. I to jest dla mnie osobiście poszanowaniem różnorodności.
Dzięki. Wojtku?
Może trudno mi będzie tak w skrócie powiedzieć, ale zacznę od tego, że ja mam w swoim doświadczeniu dużo zawdzięczam osobom, które były bardzo mocno inne niż ja i że kiedyś się nauczyłem, że jest bardzo warto uwzględniać i słuchać innych. Jeżeli chodzi o samo to pojęcie, którym się teraz posługujemy, diversity and inclusion, no to dla mnie to oznacza, że ponieważ wszyscy ludzie, wszyscy my jesteśmy bardzo inni, bardzo różni, to każdy powinien być traktowany z szacunkiem, powinien móc kontrybuować w najlepszy sposób, w jaki potrafi. Tutaj przechodzimy do inclusion, które polegałoby na tym, czy polega na tym, że każdy może być zaangażowany, że każdy może dawać od siebie, że każdy jest chciany. I powiem taki przykład, że może często mówimy o wysokich, wielkich, szczytnych ideałach, ale w praktyce to się sprowadza do czegoś, co opowiedziała mi koleżanka w pracy, że kiedyś ktoś jej nie odpowiedział dzień dobry w stołówce zakładowej i ona się momentalnie poczuła odrzucona. Także mamy tutaj, mówię to tytułem przykładu, że czasami to inclusion, to są bardzo drobne, bardzo codzienne rzeczy i że powinniśmy rozumieć takie daleko idące, czasami może abstrakcyjne koncepty przez pryzmat bardzo codziennej praktyki, bardzo podstawowych, normalnych, zwykłych zachowań. Dzięki.
Dzięki bardzo. Patrzę na nasz czat i widzę, że Gosia zachęca państwa do zadawania pytań. Ja również, tak, wspieram tę prośbę. Jeżeli państwo macie pytania, proszę skorzystać z takiej funkcji Q&A, którą znajdziecie w swoim interfejsie tego miłego narzędzia, jakim jest Zoom. A być może gdzieś te pytania jeszcze nam się uda dzisiaj zaadresować i wpleść do naszej dyskusji. A teraz Izo, poszukuję cię, ale cię nie widzę. Mam nadzieję, że jesteś gdzieś tam w elementach Zooma. Jeżeli jesteś, to...
Jestem, jak najbardziej.
To zapraszam, bo nie widzę twojej kamerki. Nie wiem, czy ją włączyłaś, czy coś.
Mam włączoną, nie wiem.
O, teraz cię widzę. Teraz cię widzę bardzo dobrze. Cześć, Iza, słuchaj. Twoja kolej.
Znaczy, dla mnie diversity i inclusion to jest przede wszystkim budowanie środowiska, które umożliwia każdemu z nas, niezależnie od tego, gdzie się urodził, jaką ma płeć, wiek, wykształcenie i tak dalej, prawa do rozwoju, prawa do wypowiedzi, prawa do bycia sobą. Dla mnie to tak, że ten element, o którym przed chwilą słyszeliśmy, czyli respekt, czyli szacunek po polsku do ludzi, ale także prawo bycia szacowanym. Dla mnie także jest jeszcze jeden element. Osobiście we wszystkim, co robię, pasja to jest takie coś, co po prostu mną kieruje i daje mi taki drive na co dzień i powód, dla którego codziennie chce mi się wstać z łóżka i robić coś nowego, szalonego i nowego. I to budowanie pasji i dzielenie się pasją z innymi, to jest też dla mnie właśnie ten element diversity i inclusion, tak? Poznawanie innych rzeczy, wykorzystywanie talentów tych, które istnieją w każdym z nas. I to jest to tworzenie, takie właśnie budowanie z dwóch jednostek czegoś więcej niż jeden plus jeden, to jest na pewno więcej niż dwa. I to jest właśnie dla mnie, to ma to znaczenie.
Super, dziękuję. Sławku, czy możesz się z nami podzielić twoimi przemyśleniami?
Jak najbardziej. Myślę, że w pełni przede wszystkim się zgadzić należy z tym, co powiedzieli moi przedmówcy. Dla mnie to taka kultura przynależności, czyli kultura, niezależnie od tego, czy to w pracy, czy w naszym środowisku społecznym wokół nas, to tworzenie takiego miejsca, w którym każdy, bez względu na swoje różnice, czymkolwiek, w pochodzeniu, w rasie, w poglądach, w wyglądzie, w stanie zdrowia, może czuć się sobą. Ani przez chwilę nie musi maskować tego, kim jest, co myśli, co czuje. Bardzo lubię takie zdanie, które powiedział premier Kanady Trudeau: diversity is the fact, inclusion is a choice. Tak? I to jest piękne zdanie. My musimy się pogodzić z tym, że różnorodność istnieje, ale właśnie w momencie, gdy my uważamy, że musimy się pogodzić, to już nie tworzymy kultury przynależności, bo to jest coś narzucone. Ta diversity inclusion to, tak jak powiedziałem, kultura, żeby ją uzyskać, konieczne są pewne wartości. Te wartości, w których jesteśmy zgodni z wartościami tej społeczności, firmy, w której jesteśmy, czyli otwartości, szacunku i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa dla każdej osoby w poczuciu w się sobą. I myślę, że jeszcze jedno bardzo ważne słowo. Te wartości muszą być autentyczne. To nie może być w żaden sposób. Tak powinno być, to po prostu tak musi być. To musi być sytuacja, w której członek LGBT+, swobodnie mówi, że w ten weekend spędziłem go ze swoim partnerem, partnerką, a nie z takim lekkim zażenowaniem mówić, byłem na wyjeździe z kolegą czy koleżanką. To musi być miejsce, w którym każdy człowiek wyraża swoje zdanie i nie martwi się, że ktoś z jakiegokolwiek powodu uzna, że twoje zdanie jest mniej ważne albo że masz mniejsze prawa do tego, żeby je wyrazić.
Dzięki, Sławek. Słuchajcie, próbowałem, słuchając was, zebrać to, co mówiliście, w pewnego rodzaju credo, oczywiście może nieoficjalne, natomiast wyszło coś bardzo ciekawego, bo składa nam się w następującą kompozycję wartości, przemyśleń, definicji, którymi się ze mną podzieliliście, że zaczynając od tego, co powiedziałaś ty, Aniu, że trzeba szukać tego, co najlepsze w ludziach, bardzo mi się to podoba. Trzeba słuchać innych i dbać o takie drobne rzeczy, które potwierdzają, że ten wybór inkluzywności jest rzeczywiście czymś bardzo ważnym. Trzeba budować środowisko, w którym każdy może być sobą. To mi pewne hasło przypomina z kolei z Nissena, gdzie możesz być zawsze sobą, you can be you. Myślę, że możemy z tego spróbować w najbliższej przyszłości. Gosia, trochę pytanie do ciebie, jako człowiek tutaj, spróbować stworzyć może nasze takie polskie credo dla lead, które będziemy promować i które może sobie będziemy próbować dodefiniować w najbliższej przyszłości, ale to tylko taka luźna propozycja. Wracamy do naszej rozmowy i chciałem was ostrzec uczciwie, że widzę, że zaczynają się pojawiać pytania w sekcji Q&A i być może do któregoś się odniosę, jeżeli pozwolicie i je zadam. Gosia, a ty chcesz
ja
powiedzieć?
Ja tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, że my te credo mamy w sercach. Myślę, że jesteśmy tak bardzo spójni, patrząc na cały nasz zespół i na to, co nami kieruje, że mamy, ale chcemy je jeszcze bardziej pokazać i tak wyjąć nasze serca na zewnątrz.
Super, dzięki. Zostań z nami koniecznie. Okej, słuchajcie, różnorodne definicje, różnorodne przemyślenia. Cały czas gdzieś tam poruszamy się na poziomie strategicznym, ale jesteśmy mocno w strefie i sferze waszego prywatnego zrozumienia i postrzegania tego, czym jest D&I. A ja muszę teraz zadać troszeczkę inne pytanie, poszukać synergii i poszukać tej synergii wspólnie z Anią. Aniu, powiedz mi, jak wiele synergii, jak wiele elementów wspólnych widzisz w swojej prywatnej definicji D&I, którą się podzieliłaś, a w tej firmowej, którą rozumiem, z którą na co dzień pracujesz w PepsiCo?
Tak, Mikołaj, muszę przyznać, że to jest bardzo spójne i to mnie bardzo cieszy, dlatego że PepsiCo już od wielu lat ma w swoich priorytetach wysoko postawione agendę D&I. Natomiast tutaj myślę, że taką podstawą do tych działań jest promowanie inclusive leadership. I dzisiaj bardzo jest niefortunne to tłumaczenie na polski tego przywództwa inkluzywnego, włączającego, ale generalnie chodzi o to, żeby wydobywać w innych wszystkie talenty i to, co jest najlepsze, żebyśmy się mogli czuć sobą w miejscu pracy i pracować bez żadnych ograniczeń, w sensie wydobywać swój potencjał intelektualny i skupiać się na rozwoju, nie myśląc o jakichś podstawowych ograniczeniach. I myślę, że to jest coś, co wspaniale buduje bazę do różnorodności, dlatego że to inclusivity, jak już powiedzieliśmy, ta inkluzywność właśnie sprzyja budowaniu różnorodności, czyli zachęcaniu różnych perspektyw, różnych punktów widzenia i dzielenia się tym otwarcie właśnie dla celów wspólnego dobra. Wspólnego dobra, tak jak Małgosia się odwoływała do statystyk, które pokazują, jak firmy różnorodne po prostu działają efektywniej i mają lepsze wyniki. I muszę przyznać, że miałam też refleksję, jak pani Zofia prezentowała swoją prezentację, że tak naprawdę dzisiaj żyjemy w takich czasach, które tak naprawdę wymagają bardzo wiele od dużych organizacji, jakie my tutaj reprezentujemy, bo myślę, że ta odpowiedzialność społeczna i poszanowanie różnorodności i wdrażanie pewnych standardów i praktyk jest ogromnie ważne. W tych czasach niespokojnych, wielu ruchów społecznych, do których też pani Zofia się odnosiła. I PepsiCo globalnie ma to poszanowanie różnorodności na różnych tłach, tak? Poszanowanie różnorodności rasowej. Natomiast to, co u nas jest najbardziej widoczne, jeśli chodzi o Polskę czy Europę, to jest takie dwa cele: uzyskanie parytetu płci w odniesieniu do stanowisk kierowniczych, czyli wspieranie rozwoju kobiet w organizacji oraz utrzymanie programu równości wynagrodzeń, żeby te wynagrodzenia były równe w kontekście osiąganych wyników biznesowych i kompletnie nie zależały, tak, od płci czy innych cech, natomiast całkowicie skupiały się na merytorycznych aspektach pracy. Także to są takie dwa cele, które są dla nas priorytetem w Polsce i są mi bardzo bliskie. Także ja tutaj się bardzo dobrze z tym czuję, bo wszystkiemu przyświeca właśnie ten inclusive leadership, który ja osobiście bardzo jestem dużym zwolennikiem i propagatorem tego podejścia, aby właśnie każdy mógł rozkwitać w miejscu pracy i rozwijać swoje talenty w zupełnie nieograniczony sposób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wojtek, mam tu się takie pytanie, bo chyba do tej pory, przynajmniej w tej dyskusji, wszyscy zdążyliśmy sobie powiedzieć, że te wartości osobiste, które wyznajemy w życiu prywatnym, są istotne w firmie, ale tak się zastanawiam, jestem ciekaw, co mi powiesz, czy możliwa jest sytuacja, w której można skutecznie wdrażać politykę diversity and inclusion, politykę takiej zrównoważonej, dobrej, pozytywnej różnorodności i inkluzji na poziomie firmowym, profesjonalnym, w sytuacji, w której te wartości promowane przez firmę są troszeczkę inne niż twoje prywatne. Nie mówię może o twoim osobistym doświadczeniu, tylko raczej chciałem troszeczkę poteoretyzować, czy jesteś w stanie sobie taką sytuację wyobrazić. Czy byłoby to trudne na przykład, a może nie?
Lubię teoretyczne rozważania. Co do zasady, to myślę, że zawsze jest niedobrze, jak jest konflikt moich własnych przekonań i wartości, a wartości czy celów organizacyjnych. Niezależnie, kto jest po dobrej, a kto jest po tej złej stronie. Taki konflikt zawsze się kończy niedobrze. Może być coś, co trąci hipokryzją, a może być coś, co po prostu włącza wszystkie przeciwsiły, żeby się nie udało. Także jak mówimy o diversity inclusion, to ja nie wierzę w to, że jeżeli korporacja powie, robimy diversity inclusion, a ludzie w zespołach nie będą w to wierzyć, to się uda. Coś tam będzie można pokazać, zrobić, udać, odhaczyć może, ale to nie będzie w rzeczywistości ta zmiana, o której mówiliśmy, czyli zmiana, można powiedzieć, kulturowa. I myślę, że w takiej dzisiejszej sytuacji, jaką mamy, to spostrzegam sytuację tak, że jest pewna grupa osób, która jest bardziej do tego przekonana i myślę, że będzie zachodził pewien proces, że więcej osób będzie się z tym poznawało, jakie są tutaj założenia, implikacje działania i coraz więcej osób będzie przyznawało, że to po prostu ma sens, bo my tutaj nie mówimy o żadnej ideologii, my tutaj mówimy o, można powiedzieć, prawach natury, że różnorodność po prostu jest. Po prostu jest i tyle, i z tym nie można dyskutować. Natomiast, że warto wszystkich włączyć, no to tego chyba musimy się jeszcze w wielu miejscach nauczyć. No tak, to może tyle.
Dzięki. Na pewno się musimy nauczyć i na pewno będziemy się lepiej, szybciej i sprawniej uczyć razem. I chyba to jest jeden z celów, które chcemy osiągnąć, będąc w Lead Network. Bardzo dziękuję, Wojtek. Iza, a do ciebie mam takie pytanie. Skoro już wiemy, że różnorodność to jest coś, co po prostu funkcjonuje i tyle, i nie możemy z tym dyskutować i nie powinniśmy, tylko się zastanowić, jak tę różnorodność skutecznie wykorzystać. Powiedz mi, jak twoje osobiste przekonania i wartości mogą pomóc w pracy, w realizacji polityki D&I, która może być różna, może funkcjonować na różnych płaszczyznach, w różnych kanałach, w różnych zespołach. Czy twoje wartości ci pomagają? A może, słuchaj, jest odwrotnie, może powinniśmy te dwie przestrzenie oddzielać, może przestrzeń prywatną zostawiamy w domu, kiedy wychodzimy rano uśmiechnięci do pracy i wchodzimy i stajemy się troszeczkę elementem większej, dobrze funkcjonującej, pozytywnej całości, ale jednak jest to nasza sfera firmowa, a ta prywatna gdzieś zostawia. Jak myślisz?
Ja myślę, że tak, że przede wszystkim istotny jest balans. Nie można być dobrym człowiekiem w kategoriach, spełnionym człowiekiem, jeżeli nie jest się spełnionym na tych wszystkich obszarach, o których też mówiła Zofia wcześniej. I ten element profesjonalny jest bardzo ważny. I tak samo nie można być dobrym profesjonalistą, nie będąc jednocześnie dobrym, spełnionym człowiekiem. Więc te siłą rzeczy, te dwa obszary gdzieś na siebie muszą zachodzić i tego myślę, że nie da się uniknąć. Myśląc o tym, co robimy w naszych firmach, zwłaszcza w kategoriach takich długodystansowych, o formułowaniu strategii, o zarządzaniu naszymi firmami czy działami, czy jakimkolwiek obszarem, za jakim jesteśmy odpowiedzialni, w krótkim, ale też dłuższej perspektywie konieczny jest ten element, o którym powiedziałam wcześniej, czyli to uwalnianie pasji, dążeń i tego, żeby być autentycznym. Tak, ta autentyczność już dzisiaj też gdzieś powstała, chyba, nie wiem, czy nie Wojtek o tym też już wspomniał. Nie wyobrażam sobie, żeby móc realizować te zadania czy strategie firmy i myśleć o jakimkolwiek rozwoju biznesu, także zarówno małego, jak i dużego, bez faktycznie angażowania naszej osobistej energii i tak naprawdę naszego wewnętrznego ja, czyli ten element mojego ja w każdym aspekcie, który wykonuję profesjonalnie, on musi być, bo inaczej to będzie nieautentyczne i to też będzie oznaczało, że w tym momencie będzie, prawdopodobnie nie będzie miało sukcesu. próbowanie oddzielenia murem, oczywiście myślę, że jest możliwe, tak? Czyli to są moje osobiste przekonania i wartości, a to są te wartości, które reprezentuje moja firma. Tylko że to, co to oznacza? To tak naprawdę oznacza jakąś taką schizofrenię, którą pewnie w bardzo krótkim okresie czasu da się jakoś zarządzić, a w długim okresie czasu to nie wyobrażam sobie jakby takiej sytuacji, bo to jest tak naprawdę niszczenie samego siebie, tak? Czyli ten charakter destrukcyjny nie tylko dla osoby, ale także dla organizacji, tak? Więc ta spójność w tym momencie jest niezmiernie ważna. I teraz jakie jest wyzwanie do organizacji teraz, patrząc od tej strony, tak? Przede wszystkim to, żeby w jaki sposób, co trzeba zrobić jako organizacja, to jest też znowu to o czym też Zofia wspominała, żeby ludzie, którzy pracują w organizacji, nie tylko mieli owoce w kuchni, ale także, żeby utożsamiali się ze wspólnymi wartościami, żeby czuli, że są zachęcani do otwartości myślenia, do prezentowania swoich poglądów, do włączania nowych perspektyw i także do tego, żeby zachęcali siebie i wszystkich naokoło do tego, żeby budować jakieś zrównoważone środowisko pracy czy środowisko działania. I w tym wyzwaniu rola dla każdego menadżera i dla każdego człowieka jest cholernie kluczowa, przepraszam za słowo cholernie, ale chciałam to podkreślić, że jest kluczowa, ponieważ warunkuje sukces tak naprawdę aplikowania tych wartości w praktyce dnia codziennego. I przy tak zdefiniowanym celu, już zataczając koło i kończąc moją wypowiedź, nasze osobiste doświadczenia, przekonania i wartości muszą być zbieżne z wartościami organizacji, bo bez tej spójności po prostu nie da się budować efektywnej organizacji opartej na tej wspólnej pasji, o której już dzisiaj dwukrotnie mówiłam. Pasji budowania zarówno lepszego dzisiaj, ale także realizacji strategii firmy poprzez stworzenie wspólnego jutra.
Dziękuję Ci bardzo. Sławek, teraz mam pytanie do Ciebie, bo cały czas pojawia się w naszej dyskusji słowo różnorodność i wiemy, że my się nawet różnimy w tym, jak to słowo i to pojęcie rozumiemy. To chciałem się Ciebie zapytać, czy Ty znasz odpowiedź na nurtujące mnie na przykład bardzo często i od dawna pytanie, czy jest jakaś taka złota metoda na to, by z różnych światopoglądów i z różnic pomiędzy ludźmi, które są faktem i one tam zawsze będą, uczynić jakiś taki wspólny zespół, zbiór wartości firmowych, które ludzie będą w stanie w sposób autentyczny, spontaniczny, naturalny i taki, że tak powiem, przyrodzony zaakceptować i przestrzegać.
Wiesz, Mikołaj, nie wierzę w złote środki, w magiczne różdżki. To są wspaniałe rzeczy, ale ich niestety nie ma. To jest po prostu droga, którą musimy pokonać, żeby taką sytuację w firmie wytworzyć. I nie da się tego zrobić żadną decyzją, żadnym procesem, żadną procedurą, bo tu musimy mieć sytuację, w której ludzie akceptują, szanują i są otwarci na to, jak myślą inni, jakie mają zdanie, jakie mają przekonania. Więc ponownie wraca kwestia wartości. I ponownie wraca kwestia budowania w organizacji tej kultury otwartości na innych i szukania w nich to, co chyba Ania mówiła, szukania dobrych, wartościowych rzeczy w tym, co ludzie mówią. Czyli po prostu wierzymy w to, że osoba druga, nawet ma inne zdanie, inne doświadczenie, inny background, zmierza w tym samym kierunku. Ogromna rola liderów, to co mówiła Zofia, to co przed chwilą mówiła Iza, rola lidera, który w sposób autentyczny musi też wspierać tę sytuację, który musi, no jego rola jest kluczowa z tego względu, że osoby, które mają jakiekolwiek obawy do tego, czy będą wysłuchane, czy będą potraktowane poważnie, bardzo łatwo wyłapują to, że ktoś nieautentycznie ich słucha, że to jest tylko dlatego, że tak być powinno. Więc budowanie tej kultury, o której mówiłem też poprzednim razem, w organizacji otwarcia na innych jest tą metodą. Jest to taka konsekwentna, codzienna, długotrwała praca, która w konsekwencji przyniesie tą korzyść i tą sytuację, o której mówiłeś, że te różne światopoglądy będą jednak taką wspólną wartością firmy. I jeszcze taką jedną rzecz muszę powiedzieć. Jeżeli będziemy w firmie patrzeć na to w ten sposób, musimy wdrażać i promować kulturę różnorodności, bo to przyniesie wartości nam jako firmie, to chyba nie będzie właściwy początek. Ja myślę, że podstawą jest to, tworzenie kultury przynależności jest ważne, ponieważ różnorodność istnieje i to jest właściwe, że doceniamy różnorodność, szanujemy ją, jesteśmy na nią otwarci. A jeżeli takie myślenie zaszczepimy w organizacji, jeżeli tak będą myśleć członkowie organizacji, to oczywiście w konsekwencji będzie też korzyść biznesowa. Ale ja osobiście uważam, że należy budować to na naszych wartościach, na wartościach uniwersalnych. Każdy ma różne prawa, każdy powinien mieć równe szanse, każdy powinien być wysłuchany. Budując to, dojdziemy do tej wartości. I oczywiście my tutaj mamy tą szczęśliwą sytuację, że pracujemy w wielkich organizacjach, dla których jest to oczywiste. W Glaxo w Polsce właśnie ostatnio przeprowadzone badania pokazały, że równość płac mamy absolutnie w każdej dywizji w Polsce. Nie wiem, w zespole zarządzającym w organizacji, którą ja reprezentuję, 70% członków zarządu to panie, więc my jesteśmy w innym miejscu, natomiast musimy mieć tą świadomość, że nie wszędzie tak to wygląda i także z tego powodu na nas spoczywa dodatkowa odpowiedzialność. Mamy to szczęście, że wylądowaliśmy w takich organizacjach, więc zgodnie z naszymi wartościami, które nie wątpię, że prezentujemy, promujmy to nie tylko w naszej organizacji, ale też w rozmowach z biznesami, z partnerami biznesowymi i też w kontaktach socjalnych.
Dzięki. Tak, pewnie wspólnota wartości pomiędzy naszymi firmami, a na przykład firmami partnerskimi, dostawcami, klientami, to jest temat na oddzielną dyskusję i być może kiedyś ją przeprowadzimy. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, że na nas spoczywa ogromna odpowiedzialność i mieliśmy trochę szczęścia, trafiając do organizacji, w których wartości, różnorodność, inkluzja to są takie tematy, od których się nie ucieka, wręcz przeciwnie, one są istotnym elementem naszego DNA. I tutaj na szybko pytanie, Gosiu, jak jesteś do ciebie, czy jako osoba, która liduje lidowi w Polsce, czy czujesz tę odpowiedzialność i czy jest w naszych planach, czy mamy na naszych planach jakiś projekt, program, inicjatywę, która mogłaby pomagać w transmisji tego, o czym my dzisiaj mówiliśmy, może do firm, w których nie ma czasu, miejsca, zasobów, kultury na promocję wartości. To mogłoby być ciekawe. Też coś powiedzieć na ten temat?
Mikołaj, mogę ci powiedzieć, że tak naprawdę to oprócz tego, że zrzeszamy tutaj i zachęcamy osoby będące członkami firm partnerskich, to jak najbardziej nam zależy dotrzeć do osób indywidualnych, bo ja też osobiście wierzę, że musimy zaczynać od takich małych kroczków, nigdy nie przeskoczymy, nie zrobimy jednego dużego kroku, jeżeli nie zaczniemy od małych rzeczy. Więc zdecydowanie chcemy w tym zakresie. Myślę, że jesteśmy tak na początku naszej drogi i tak wiele pomysłów jest w naszych głowach i to jest też jeden z elementów, który na pewno chcemy długoterminowo wspierać. Natomiast na to przyjdzie jeszcze czas.
Odpowiedzialność jest przyjemna. Odpowiedzialność smakuje i daje wiele satysfakcji, więc trzymajmy się tego. Sorry, ja zerkam trochę na drugi ekran, bo patrzę na pytania. Jeżeli pozwolicie, to jedno bym wam zadał, bo ono jest fajnym podsumowaniem tej pierwszej części, w której trochę rozmawialiśmy o waszych osobistych odczuciach i doświadczeniach, bo pytanie od Moniki brzmi tak. Czy autentyczność kiedykolwiek stanęła państwu na drodze w rozwoju kariery? Patrzę na was i tak się zastanawiam, jeżeli ktoś z was chciałby odpowiedzieć, odnieść się do tego, to serdecznie zapraszam. Ja mogę odpowiedzieć, że nie, a bywam tak, trudny czasem, ale jestem ciekaw waszych opinii.
Ja chętnie powiem, że miałem raz taką sytuację, kiedy zgodziłem się podjąć decyzję, co do której nie byłem przekonany, była niezgodna ze mną i to było, okazało się błędem, z którego skutkami i ja, i inne osoby musiały się potem skonfrontować. Także, czy takie wybory są? Są. Nauczyłem się, że jak się poświęca to, w co się rzeczywiście wierzy, do czego się jest przekonanym, czy szerzej mówiąc, to dobre bycie sobą, to się za to płaci pewną cenę. I takie jest moje doświadczenie.
Dziękuję bardzo, Wojtek. Dzięki.
To ja jeszcze mogę dodać, budując na tym, co Wojtek powiedział, że ja uważam wręcz przeciwnie, że nigdy nie było bardziej ważne jak dzisiaj bycie autentycznym, bo dzisiaj mówimy o inspirujących liderach tylko wtedy, kiedy faktycznie wierzą w to, co robią i I tak naprawdę swoimi zachowaniami i czynami przedstawiają swoje właśnie myślenie, wartości, postawy, więc myślę, że dzisiaj to jest bardzo pożądana i poszukiwana cecha i jak szkolimy naszych kierowników właśnie z tego, jak być inspirującym liderem, to jest to jedna z kluczowych cech, więc myślę, że absolutnie szalenie istotna w dzisiejszym świecie. Szczególnie w dzisiejszym świecie wirtualnym, gdzie tak naprawdę mamy znacznie trudniejsze interakcje i musimy być naprawdę spójni w tym, co robimy. Więc takie jest moje przemyślenie na ten temat.
Jeśli ja mogę coś dodać, to przede wszystkim dla mnie autentyczność jest elementem tego, kim jesteśmy, tak? I w tym znaczeniu to każde nasze działanie i wszystko, kim jesteśmy, jak wyglądamy, co mówimy, może mieć wpływ oczywiście na rozwój kariery, ale chyba dla żadnego z nas rozwój kariery nie powinien być celem sam w sobie. To, że jesteśmy tu akurat, gdzie jesteśmy, no to jest jakiś zbieg okoliczności, ciężkiej pracy i wielu innych jakichś elementów, ale to nie jest coś, co nas definiuje jako osoby. Tak? Więc ten element autentyczności dla mnie jest niezmiernie ważny i niezależnie od tego, czy to by oznaczało jakieś konsekwencje pozytywne czy negatywne, na pewno nie wiąże tego z wpływem na to, jak jestem postrzegana, jeżeli w kontekście rozwoju kariery, tylko bardziej, czy mogę ze spokojem się położyć wieczorem do łóżka. I jedyny element taki ograniczający, który ja widzę w tym pytaniu, to mianowicie taki, czy moja autentyczność nie uczyni kogoś nieszczęśliwym albo urażonym. Czyli czy tak długo jak moja autentyczność jest w granicach inkluzywności i w granicach respektowania innych i respektowania różnorodności, to jest autentyczność, która jest dobrą autentycznością. Jeżeli nie, to ja wolę być przez chwilę nieautentyczna po to, żeby po prostu się samemu zastanowić nad tym, jak w tym momencie druga osoba mogłaby to postrzegać, tak? I jak to by mogła odebrać.
Super, bardzo Wam dziękuję za te odpowiedzi. Słuchajcie, myślę, że możemy podsumować sobie tę pierwszą część krótko. Wartości ważne, to pewnego rodzaju truizm, ale w truizmach troszeczkę mamy prawdy. Natomiast by o tych wartościach rozmawiać, myślę, że fajnie też czasem móc odnieść się do codziennego życia i codziennego funkcjonowania tych naprawdę rozbudowanych strategii, które pewnie wszyscy mamy i które wszyscy współtworzyliśmy i teraz je wdrażamy. I teraz, jeżeli pozwolicie, popytałbym Was troszeczkę o takie codzienne życie Waszych firm w kontekście różnorodności, inkluzji i jeśli się zgodzisz, Aniu, zacząłem od Ciebie. Dla Ciebie mam takie pytanie, które też mnie osobiście nurtowało jako gościa od komunikacji. Czy diversity and inclusion widać szerzej niż tylko przez pryzmat komunikacji? Czy to rzeczywiście jest coś, co funkcjonuje w taki namacalny sposób w innych obszarach, które dziś obejmują swoim zasięgiem całą strukturę firmową? I powiedz mi, czy PepsiCo u Ciebie w firmie jest jakiś taki obszar, zespół, departament, w którym DNA jest najbardziej widoczny, w którym jest realizowane najbardziej intensywnie z jakiegoś powodu, bo może jest potrzebny, a może najłatwiej je tam wdrożyć?
Jasne, oczywiście jest to najbardziej bliska tematyka działowi HR, tak, no, szeroko rozumianemu. I tak jak powiedziałeś, Mikołaj, komunikacja wewnętrzna i dział zaangażowania pracowników to jest ten, który najwięcej pracuje z tą tematyką. Ale również dział wynagrodzeń, bo tak jak wspominałam, mamy program równości wynagrodzeń, który rozpatruje równość w tych aspektach merytorycznych i żeby zapobiec wszelkim anomaliom właśnie między przedstawicielami płci. No ale również my tutaj dbamy o to, aby przeszkolić wszystkich naszych kierowników, którzy biorą udział w procesach rekrutacyjnych, na przykład w temacie nieuświadomionych ograniczeń, tak? Nieuświadomionych swoich uprzedzeń. Więc to jest taki ważny element, który pomaga nam szerzyć tą wiedzę, uświadamiać ludzi, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych i podejmują te decyzje personalne, żeby właśnie procesy takie były jak najbardziej obiektywne, jak najbardziej rzetelne i pozbawione uprzedzeń. Więc to jest coś, co co robimy w organizacji, ale chciałabym tutaj też podkreślić naszą wspaniałą działalność naszych ambasadorek właśnie LIDA, które już aktywnie zrzeszają wokół siebie zwolenników idei różnorodności i to jest szczególnie cenna inicjatywa, bo jest właśnie wewnętrzna w organizacji, która jest inicjowana i propagowana przez pracowników, a nie przez dział HR, więc to jest szczególnie warte docenienia i tutaj bardzo dziękuję dziewczyny za te aktywności. Bo dzięki temu też powstała właśnie grupa Diversity, która zrzesza crossfunkcyjnych przedstawicieli i poszukuje tych inicjatyw, które by wspierały rozwój kobiet w organizacji. Więc to jest naprawdę świetna rzecz i myślę szczególnie godna uwagi. Oprócz tych rzeczy, które są drive'owane, tak, kierowane przez dział HR wielowymiarowo. Więc tutaj myślę, że szanse powodzenia są ogromne, gdy będziemy mieć coraz więcej zaangażowanych pracowników, którzy chcą coś od siebie właśnie w tym aspekcie dodać, dołożyć i na czymś im zależy, bo wtedy mamy dużo większe szanse powodzenia.
Dzięki. Pewnie nie da się zbudować zaangażowania pracowników bez dobrej akcji i komunikacji. Trochę tej komunikacji chciałbym podpytać ciebie, Wojtek, jeżeli pozwolisz. Dobra strategia, skuteczna strategia staje się strategią, która rzeczywiście działa tylko wtedy, jeżeli jest dobrze skomunikowana. I powiedz mi, jak u Was zarządzacie komunikacją tematu DNA? Kto jest za to odpowiedzialny? Jak to funkcjonuje? Jakich kanałów używacie? Czy to jest kwestia, którą interesuje się tylko zarząd i HR? Tak jak pewnie mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, chociaż doświadczenie podpowiada nam, że raczej jest to szersza grupa. Generalnie komunikacja strategii DNA w Twojej firmie i wyzwania, jakie macie lub sukcesy, którymi chcielibyście się pochwalić, bo na pewno takie są.
No, temat diversity trwa już u nas kilka dobrych lat i myślę, że pewnego rodzaju przełom nastąpił mniej więcej dwa lata temu, kiedy w ramach projektu Sustainability dla całej grupy nasz szef grupy osobiście zaangażował się w działania. Ostatnio podpisał na przykład pledge, ale też określił bardzo konkretne cele dotyczące równego procentu kobiet i mężczyzn w strukturach zarządczych i komunikuje to przy każdej, można powiedzieć, okazji. Jest to oficjalna część programu i to jest bardzo istotne, bo wtedy wiadomo, że jest taki głos z samego szczytu organizacji, jest to autentyczne. On też ukuł bardzo fajną definicję diversity, jak to była jego, więc na początku nie przytaczałem, ale teraz chętnie powiem. Mianowicie on mówi, że diversity jest wtedy, kiedy każdy czuje się w pracy tak samo dobrze i swobodnie jak w domu. To jest skutek właściwego diversity. I teraz lokalnie to my mamy cały szereg akcji dotyczących diversity. Komunikacja jest częsta i ona jest, ma, powiedzmy sobie, charakter taki bardziej korporacyjny, typu informujemy, że, ale również mamy wiele działań. Ja na przykład miałem kilka tygodni temu takie spotkanie, śniadanie czy kawę online z chętnymi z całej firmy, którzy chcieli na temat diversity porozmawiać. Mieliśmy inicjatywę dotyczącą tego, jak różni jesteśmy. Różni pracownicy dzielili się swoimi pasjami z różnych obszarów firm zawodowych. Ten program się nazywa Ciekawy Inaczej. Rzeczywiście było tam wiele naprawdę zaskakujących i fantastycznych rzeczy. Ale myślę, że taka najbardziej wiarygodna forma komunikacji to jest wtedy, kiedy oprócz przekazu top-down, oprócz przekazu z góry na dół, dzieją się rzeczy prawidłowo w organizacji w sposób taki spójny. Co mam tutaj na myśli? Rzeczy niby oczywiste, ale jednak równość płac. My takie badania już robimy któryś rok i jesteśmy też w tej szczęśliwej sytuacji, że u nas panie i panowie zarabiają równo na porównywalnych stanowiskach. Mamy również w projektach rekrutacyjnych zasadę, że musi być określony procent pań w gronie shortlisty. I mamy specjalne też eventy. I taki event, który jest bardzo fajny, który przez wiele lat prowadziliśmy, to była organizacja Dnia Kobiet w naszych browarach dla studentek uczelni, które w dużej liczbie przychodziły do nas, świętowały ten Dzień Kobiet i zapoznawały się z arkanami sztuki piwowarniczej, procesami technologicznymi, pewnymi wybranymi aspektami biznesu. Dlaczego to takie istotne? No, dlatego, że ta branża akurat tradycyjnie była wysoce zmaskulinizowana w przeszłości z różnych powodów, a tutaj właśnie pokazanie, ta praca jest też dla was, na pewno byście sobie poradziły, jest bardzo ciekawa, więc komunikacja na pewno musi być korporacyjna, na pewno trzeba trzymać wartości w praktyce. Na pewno trzeba otrzymać wartości w praktyce. Jeżeli się jedno głosi, a drugie robi, to ludzie sami zobaczą, że to jest po prostu nieautentyczne i nie ma sensu. No i wreszcie poszczególne akcje, które muszą być i ciekawe, i atrakcyjne, i angażować dużą liczbę osób. To doświadczenie z tych Dni Kobiet w browarach było na przykład pod tym względem znakomite, że to nie HR organizował te dni, tylko dyrektor browaru ze swoim zespołem, przy współpracy wielu innych osób, inżynierów, a więc w naturalny sposób nagle pojawia się duża liczba osób włączonych i co więcej, które mają z tego potem dużo radości i satysfakcji, bo te dziewczyny były bardzo zadowolone i bardzo im się podobało i to też jest przyjemne, kiedy się ma taki efekt. To jest dobra, praktyczna, myślę, komunikacja i oddziaływanie. Ja generalnie wierzę bardziej w taką praktykę niż w szczytne idee i szczytne cele, które nie są potem transferowane w rzeczywistość. A w odniesieniu do tych płac to jeszcze chciałem powiedzieć, że u nas na przykład, jak pani jest na urlopie macierzyńskim i jest runda podwyżkowa roczna, mamy tylko roczne rundy podwyżkowe, po powrocie z macierzyńskiego otrzymuje też podwyższenie wynagrodzenia, żeby nie była stratna z powodu nieobecności w pracy i w ten sposób nie mamy takiego zjawiska, że panie, matki, które mają dwa albo trzy, albo trójkę dzieci, no to potem są, nazwijmy to symbolicznie, dwa albo trzy lata z podwyżkami do tyłu. Tego po prostu nie ma. I to jest praktyka. To mówi więcej, myślę, niż mówienie o tym, żeby było równo. Bo to jest po prostu czynienie tej równości, a nie tylko mówienie o tej równości. Tu musi być po prostu tożsamość wartości przekonań z działaniami. Także to jest, myślę, że to jest trochę tricky też kwestia, żeby przypadkiem nie popaść w mowę taką sloganową, która by nie tylko nie przyciągała, ale wręcz odrzucała kogoś od tego tematu, który jak się w niego zagłębimy i wiemy, o co w nim chodzi, to ma bardzo duży sens. Także nie chciałbym, żeby ktokolwiek popadł w pułapkę korporacyjnej nowomowy tutaj przypadkiem.
Tak, to ważne, tu pełna zgoda. Izo, do ciebie pytanie trochę podstępne, ale mam nadzieję, że coś ciekawego z tego wyjdzie. Powiedz mi, czy w wyniku twoich doświadczeń mogłabyś powiedzieć, że są jakieś takie obszary w twojej firmie, w których trudniej realizować i wdrażać strategię D&I?
Na pewno tak. Tak, na pewno to nie jest tak, że wszędzie jest tak samo. To znaczy przede wszystkim zaczynając od samych początków. To znaczy jesteśmy firmą, która działa w 60 krajach, i siłą rzeczy mamy bardzo dużą spektrum narodowości, kultur, które oczywiście każda wnosi coś unikalnego do biznesu, ale też z tego wynika taka, nie wiem, mądrość grupowa, że dążymy do tego, żeby wszyscy widzieli wartość w różnorodności, ale jednocześnie rozumiemy to, że mogą być różne priorytety i potrzeby na różnych rynkach, także w różnych obszarach firmy. I przykładowo to, co jest, nie wiem, ważne w Polsce, może być mniej ważne, nie wiem, w Kanadzie czy w Ameryce Południowej, tak? I stąd w tym momencie mamy taki hasło czy zasadę, że bądźmy tak spójni, jak to jest możliwe, ale jednocześnie tak różni, jak potrzebujemy. Tak? I to też myślę, że odzwierciedla tą zasadę respektowania, szanowania siebie wzajemnie. I teraz patrząc tutaj jakby na ten rynek nasz krajowy, to przede wszystkim chyba największym wyzwaniem jest dość niska partycypacja kobiet w dziale supply chain, co jest dość naturalne, tak, same zasady. Nie jest to dział, do którego kobiety po studiach czy nie kończąc studiów prą drzwiami i oknami. I tu w tym momencie średnia, zwłaszcza kobiet na stanowiskach kierowniczych, znacznie odbiega od tego celu grupowego, którym jest 40% w roku 2025. I teraz to, co w tej chwili zrobiliśmy, to przede wszystkim dołożyliśmy element, oprócz tego, że mówimy, że jest jakiś procent kobiet, które jest potrzebne na stanowiskach kierowniczych, to oprócz tego mamy cel podwojenia ilości kobiet zatrudnionych w naszych centrach serwisowych. Ponieważ wiemy, że tylko poprzez długie i systematyczne działanie i poprzez budowanie i wzmacnianie tego tak zwanego career pipeline możemy wyrównać te szanse też kobiet na wzrost i rozwój także w tych dziale. Oprócz tego mamy bardzo też dużo możliwości przesuwania się między działami. Tak? Ja sama jestem najlepszym przykładem. Przyszłam do firmy jako finance, w tej chwili od półtora roku przesunąłam się do biznesu, tak? Także to zupełnie inny skok działalności, ale takie ruchy są u nas jak najbardziej możliwe i na porządku dziennym. I teraz w tym sensie dobra polityka D&I w firmie to jest rodzaj wyznaczenia ścieżki. O tej ścieżce już dzisiaj raz była mowa, nie wiem, czy to mówił Sławek czy Wojtek. W każdym razie to wyznaczenie ścieżki, którą mamy kroczyć, i oczywiście nie mamy żadnej gwarancji, że ta ścieżka nie będzie miała wybojów, czy nie będzie miała zakrętów do pokonania. Jednakże mając taką dobrą politykę, zbiór zasad i wartości, które wszyscy respektujemy, możemy uniknąć tych zakrętów czy pułapek lub też wyjść z nich obronną ręką i dzielić się z innymi nabytymi doświadczeniami. I to jest to, co staramy się robić.
Dziękuję. I słuchajcie, ostatnie pytanie, pytanie do Sławka, bo Sławek, to teraz twoja kolej, no to byś się podzielił z nami swoimi impresjami, bo też na czacie rozmawiamy, że powoli nam się kończy czas, ale to dobrze, to nie zdążyliśmy mówić wszystkiego, to jest gwarancja, że wrócicie i będziemy jeszcze raz mogli tę dyskusję prowadzić. Sławku, powiedz mi taką rzecz. Pytanie chyba dosyć konkretne, mam nadzieję, że może pełnić funkcję takiego podsumowania. Jak dobrze realizowana strategia, polityka, jakkolwiek byśmy to nazwali, D&I w firmie, może przekładać się na performance firmy? Finansowy, reputacyjny, sprzedażowy, jakikolwiek jesteś w stanie sobie wymyślić, ale czy jest ten link pomiędzy D&I-em a efektywnością biznesową? Gdzie go widzisz?
Tak, kończy nam się czas, więc podpowiem bardzo skrótowo. Na sam koniec, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czy jest z tego jakiś konkretny zysk? Kochani, tak jak ja mówiłem, dla mnie to jest wszystko o wartościach. Robimy to po to, że tak być powinno, ale rzeczywiście na koniec dnia dla organizacji, w zasadzie to pytanie jest zaskakujące, że ktoś się może w dzisiejszych czasach nad tym zastanawiać. Oczywiście, że zysk jest to udowodnione przez liczne badania, jest to logiczne, jest to oczywiste. Jeżeli chcemy zapytać konsumentów o to, co myślą o naszym produkcie, dobieramy panel tak różnorodny, jak różnorodne jest społeczeństwo, jak różnorodna jest grupa docelowa naszych produktów. A więc chcemy mieć różne opinie od różnych ludzi, różne spojrzenia. Dlaczego inaczej by miało być w momencie, kiedy chcemy ten biznes prowadzić? Różne spojrzenia, różne doświadczenia, różne umiejętności, różna wrażliwość powoduje, że mamy w firmie większą kreatywność, innowacyjność, że mamy lepsze zarządzanie ryzykiem, że mamy lepszy kontakt z konsumentem czy z klientem. Więc dla mnie jest to banalne pytanie, które po prostu jest pytaniem retorycznym. Tak, oczywiście tak. Drugim elementem, który jest mega ważny w dzisiejszych czasach, firmy, które mają rzeczywiście wdrożoną i taką autentyczną kulturę przynależności, są znacznie lepiej postrzegani jako pracodawcy. Jesteśmy w czasach, kiedy społeczeństwa się starzeją, kiedy naprawdę trudno o pracownika. Jesteśmy w czasach, kiedy milenialsi patrzą nie tylko na to, jaką będziemy mieć pensję, ale na to, jakie wartości reprezentuje firma. A więc będąc firmą z wdrożoną kulturą przynależności, z D&I naprawdę, które żyje i które jest widoczne, mamy znacznie większą szansę na rekrutację bardziej utalentowanych osób, na ściąganie talentów oraz na retencję, na zatrzymanie ich w firmie. To są takie wymierne korzyści biznesowe, które przekładają się na końcowy wynik finansowy.
Super, dziękuję. Tak, zgadzam się z tą, że jest to trochę banalne pytanie, ale zadałem je trochę z premedytacją, dlatego że głęboko wierzę, że powinniśmy o tym mówić, bo otwarta dyskusja na temat tego, że D&I tak jest połączone z wynikiem i efektem biznesowym, dodaje tej dyskusji wiarygodności. Znaczy, wtedy troszeczkę chyba myślę, że jesteśmy inaczej postrzegani. Nie ukrywamy tego. Dobry D&I musi być logiczny, a logiczny też jest przynoszenie zysku i realizacja celów firmy, więc jakby to jest dla mnie świetna synergia, zawsze w to głęboko wierzę. Słuchajcie, trochę brak mi doświadczenia w moderacji paneli, troszeczkę przedłużyliśmy. Bardzo Was za to przepraszam, ale dziękuję, bo to, co powiedzieliście, było dla mnie arcyciekawe i mam nadzieję, że naszej widowni też. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję dokończyć tę dyskusję i troszeczkę zagłębić się w inne obszary różnorodności i inkluzji. Do naszej widowni jedna ogromna prośba, zanim podziękujemy. Gosiu, czy chciałabyś tę prośbę przekazać, czy chciałabyś, żebym to ja zrobił? Dobrze, to...
Oj, przekazuj.
To ja to zrobię. Proszę Państwa, dostaniecie prośbę o wypełnienie ankiety. Bardzo na tym zależy, bo potrzebujemy inspiracji, potrzebujemy Waszego feedbacku, potrzebujemy wskazówek, potrzebujemy takiej otwartej dyskusji z Wami o tym, jak ma wyglądać przyszłość lead w Polsce i to na pewno nam pomoże w tym, aby kolejne spotkania były równie ciekawe jak to i by było ich więcej i byśmy jeszcze lepiej je komunikowali, a tymczasem 5 minut po czasie, nie tak źle w sumie, na przykład patrząc na standardy w Krynicy. Strasznie miło mi było Państwa gościć, strasznie mi było miło słuchać tego, co mieliście do powiedzenia. Dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Ani, dziękuję Izie, dziękuję Wojtkowi, dziękuję Sławkowi. I Gosia, dzięki wielkie do Ciebie za zaproszenie na ten miły event i do zobaczenia, drodzy Państwo, następnym razem.
Bardzo dziękujemy.
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 Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy wszystkim.